Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kościół wspomina dziś świętego Ignacego z Loyoli. Ojciec Peter Hans Kolvenbach, generał Towarzystwa Jezusowego, sprawuje Eucharystię w rzymskim Il Gesù, macierzystym kościele jezuitów. Tam pochowany jest święty Ignacy, tam znajdują się też jego kameretki. Wędrówka po pokojach, w których założyciel jezuitów spędził ostatnie lata życia, wypełni większość dzisiejszego programu. Nadamy także kolejną z cyklicznych audycji księdza Bogusława Trzeciaka, tym razem o kulturze w instytucjach europejskich. 31 lipca wita Państwa Łukasz Dębiński.
W centrum Rzymu, niedaleko Piazza Wenecja, znajduje się pierwszy kościół na świecie jezuitów, Il Gesù, lub kościół świętego imienia Jezus. Przy nim znajdują się kameretki, czyli
pokoje świętego Ignacego, w których żył i pracował przez ostatnie 12 lat swojego życia święty Ignacy.
Naszymi przewodnikami będą jezuici
Arkadiusz Wiatrowski,
Wojciech Kowalski.
Aby dostać się do pokoju świętego Ignacego, trzeba przejść przez furtę Międzynarodowego Kolegium Jezuitów.
Jest to miejsce, w którym młodzi jezuici z całego świata studiują pierwsze 3 lata teologii.
Po przejściu furty musimy skręcić w prawo i udajemy się długim korytarzem do pokoju Ignacego. W tym korytarzu znajdują się obrazy przedstawiające
sceny z życia świętego Ignacego, począwszy od jego nawrócenia, skończywszy na założeniu Towarzystwa Jezusowego.
Pierwsza rycina przedstawia obrony Pampeluny, miasta położonego na granicy Hiszpanii z Francją, w której to Ignacy brał udział i której został poważnie raniony kulą armatnią w nogi. Po tym wypadku musiał siłą rzeczy spędzić kilka miesięcy w swoim rodzinnym zamku, lecząc się, i tam doświadczył pierwszych łask mistycznych i łaski nawrócenia.
Zaraz obok mamy świętego Ignacego przedstawionego jako rycerza. Trzeba pamiętać, że święty Ignacy nawrócił się mając około 30 lat.
Kolejna rycina przedstawia świętego Ignacego, który nad rzeką Cardoner otrzymuje jedną z największych łask oświecenia duchowego. Jak sam powiedział, zrozumiał i pojął o wiele więcej rzeczy, aniżeli w późniejszym czasie w swoim życiu.
W dalszej części ryciny przedstawiające
towarzyszy świętego Ignacego, którzy składają pierwsze śluby w Paryżu na wzgórzu Montmartre w 1534 roku. Te pierwsze śluby zostały złożone na ręce błogosławionego Piotra Favre. Jezuici ślubowali czystość, ubóstwo i trzeci ślub postanowili udać się do Ziemi Świętej, by tam głosić Ewangelię. Po nieudanej próbie pozostania w Ziemi Świętej udali się do Rzymu.
W drodze do Rzymu Ignacy wraz z towarzyszami zatrzymali się w małej kapliczce w miejscowości La Storta, tuż pod Rzymem. I podczas modlitwy Ignacy doświadcza wizji Chrystusa niosącego krzyż, który mówi: w Rzymie będę dla was łaskawy. Ignacy z początku nie wiedział, jak te słowa interpretować i wyraził taką myśl wobec towarzyszy, że on nie wie, co ich spotka w Rzymie, być może będą nawet ukrzyżowani.
Wszystkie ryciny są czarno-białe. Na tej rycinie mamy świętego Ignacego, który klęczy u stóp Jezusa niosącego ciężki krzyż, który wypowiada słowa: w Rzymie będę wam łaskawy. Mamy również kaplicę La Storta, a w tle Rzym.
Kolejna rycina przedstawia świętego Ignacego wraz z towarzyszami i papieża Pawła III w momencie zatwierdzenia Towarzystwa Jezusowego. Jesteśmy w roku 1540. Papież zatwierdził oficjalnie Towarzystwo Jezusowe, wydając bullę pod tytułem Regimini Militantis Ecclesiae.
Kierując się do kameretek świętego Ignacego, po drodze możemy zobaczyć obrazy z pierwszymi generałami Towarzystwa Jezusowego. Trzeba zaznaczyć, że generał to główny przełożony jezuitów.
Mamy m.in. obraz przedstawiający świętego Ignacego. Przez swoich pierwszych towarzyszy został on bezdyskusyjnie, jednogłośnie wybrany na pierwszego generała.
Święty Ignacy na tym obrazie już jest ubrany w strój, który będzie zdobił jezuitów przez kolejne wieki. Mianowicie sutanna zakonna i płaszcz jezuicki. Natomiast w rękach trzyma konstytucję Towarzystwa Jezusowego. Kolejni generałowie, którzy są przedstawieni na obrazach, to Jakub Lajnes, Franciszek Borgiasz i Klaudiusz Akwawiwa. Następnie przechodzimy do szerszego korytarza, który bezpośrednio prowadzi nas po schodach do kamerytek świętego Ignacego. W tym korytarzu znajdują się mapy Rzymu. Opisują historię i rozwój Towarzystwa Jezusowego w ciągu kolejnych lat życia świętego Ignacego jako generała.
Warto dodać, że te mapy są także świadectwem ówczesnego XVI-wiecznego Rzymu jako miasta. Mamy Panteon, kolumnę Trajana, Kapitol, a w centralnym miejscu kościół Towarzystwa Jezusowego Il Gesù.
Jako ciekawostkę możemy jeszcze podać, że na początku tego szerokiego korytarza znajduje się kamienna tablica, na której jest znak określający poziom powodzi, jaka miała miejsce około roku 1600. Powódź zniszczyła całe kolegium wybudowane przez świętego Ignacego, które później zostało odbudowane przez czwartego generała Klaudiusza Akwawiwę.
Idąc dalej, po schodach wchodzimy na piętro bezpośrednio przed same kamerytki. Holoplany przedstawiające fazy przebudowy Kolegium Świętego Ignacego. Są tu również dwie gabloty, w których znajdują się różne rekwizyty, na przykład gwoździe oraz obrazy przedstawiające samą rekonstrukcję kamerytek Ignacego.
Kamerytki zachowane przez Klaudiusza Akwawiwę w ciągu kolejnych wieków były upiększane i dekorowane w różny sposób. Natomiast stan kamerytek, jaki mamy obecnie, jest owocem pracy jezuitów amerykańskich, którzy postanowili przywrócić kamerytki do stanu pierwotnego, w jakim znajdowały się w czasie życia świętego Ignacego. Bezpośrednio do kamerytek prowadzi nas korytarz, który jest przyozdobiony bardzo bogatymi freskami przedstawiającymi sceny z życia świętego Ignacego. Freski zostały położone przez jednego z jezuitów włoskich, Andrea Pozzi. Korytarz został przyozdobiony freskami z wykorzystaniem zjawiska perspektywy. Czym jest ta perspektywa? Przykładowo dwa aniołki barokowe. Jeżeli obserwujemy je będąc w centrum korytarza, mają one właściwe proporcje. Natomiast przesuwając się w głąb korytarza, stają się nieco grubsze. Możemy usytuować się w centrum korytarza, przymknąć jedno oko, natomiast drugim obserwować wszystkie freski. Zjawisko jest niezwykle interesujące, ponieważ daje wrażenie, jak gdyby wszystkie freski były trójwymiarowe. Mamy wrażenie, że znajdujemy się w korytarzu przepełnionym rzeźbami, niemal widłami.
Oprócz fresków znajdują się także tutaj cztery witraże przedstawiające znaczące, fundamentalne sceny w procesie nawracania się Ignacego z Loyoli. Parę słów chciałem powiedzieć o jednej z nich, bardzo ważnej, w której Ignacy, czuwając przez całą noc przed figurką Matki Bożej, przemienia się w rycerza ziemskiego na rycerza chrystusowego. Jako wotum oddaje Matce Bożej swój miecz, swoją zbroję, swoją wolność, pragnąc być przyłączonym do Chrystusa, by tylko za Nim podążać. Zdarzenie to miało miejsce w Montserrat, w którym znajduje się do dzisiaj sanktuarium Matki Bożej. Na witrażu mamy Ignacego, który z wielką hojnością ofiaruje Matce Bożej swój miecz, siebie samego, swoje pragnienie, by podążać tylko za Chrystusem. Mamy Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, które przyjmują owo pragnienie Ignacego.
Bezpośrednio po wejściu do pokoi świętego Ignacego znajdujemy się w pierwszej sali, która prowadzi nas do pozostałych trzech pomieszczeń. Pierwsza sala służyła świętemu Ignacemu jako miejsce do spożywania posiłków, do przyjmowania gości. Również tutaj znajdują się dwie wersje ćwiczeń duchownych, jedna w formie malutkiej książeczki, natomiast drugie ćwiczenie duchowne jest to okazała księga przyozdobiona rycinami obrazującymi sceny biblijne.
Ćwiczenia duchowe ojca Ignacego są narzędziem pomagającym człowiekowi rozpoznać w swoim życiu obecność Pana Boga, dostrzec znaki Jego obecności w swoim życiu, w swojej codzienności i pomagają także, wchodząc za pomocą tych ćwiczeń w swoje serce, odkryć wielkie pragnienie, by być człowiekiem Bożym, by być człowiekiem dobrym, by dążyć do świętości. Każdy z nas, jezuitów, dwa razy w życiu odprawia rekolekcje, które trwają miesiąc. Są to tak zwane wielkie rekolekcje. Oprócz tego każdy z nas zobligowany jest, by raz w roku odprawić tego typu rekolekcje ośmiodniowe.
Przechodzimy do następnego pomieszczenia, W tym to pomieszczeniu święty Ignacy pisał konstytucję i tutaj też napisał około 7000 listów do współbraci, którzy w owym czasie znajdowali się już na całym świecie. Mamy tutaj stare meble drewniane, które prawdopodobnie pochodzą z czasów świętego Ignacego. Jest krzesło i jest biurko. Nad biurkiem znajduje się obraz Matki Bożej, prawdopodobnie też z czasów świętego Ignacego. Również w tym pomieszczeniu w centrum znajduje się głowa świętego Ignacego, która została odlana z brązu na podstawie maski. Maskę tę wykonali jezuici tuż po śmierci świętego Ignacego. Warto dodać, że za życia Ignacego nie został namalowany żaden obraz, który by go przedstawiał.
W gablotkach natomiast znajdują się archiwalne dokumenty napisane własnoręcznie przez świętego Ignacego. Jednym z nich jest list z pieczęcią. Natomiast w gablocie drugiej znajdują się konstytucje Towarzystwa Jezusowego napisane także przez naszego założyciela.
Każde zgromadzenie zakonne posiada swoje konstytucje. Również Ignacy po uzyskaniu aprobaty od Pawła III przez ostatnie 12 lat życia pisał konstytucje dla naszego zakonu. Konstytucje zawierają przepisy i reguły, według których winno funkcjonować Towarzystwo Jezusowe.
Kolejnym pomieszczeniem jest malutki pokój, który zajmował brat zakonny, oczywiście jezuita, który pomagał i służył generałowi. W tym pomieszczeniu znajdują się także gabloty z osobistymi rzeczami naszego założyciela. Są na przykład jego stare sfatygowane buty, jest jego suknia zakonna, właściwie strzępy sukni zakonnej. Jest także ornat, w którym nasz generał odprawiał mszę świętą, który używał. I także kolejne edycje zarówno ćwiczeń duchownych oraz konstytucji.
Przechodzimy do następnego pomieszczenia, w którym znajdowała się kaplica. Tutaj święty Ignacy odprawiał msze święte. Dzisiaj tutaj znajduje się również Najświętszy Sakrament i znajdują się obrazy, które były za czasów świętego Ignacego. Między innymi obraz, który przedstawia świętą rodzinę. Matka Boża trzymająca dzieciątko Jezus, u boku której jest Józef. I co ciekawe, jest również anioł, który im usługuje. Obok ołtarza znajduje się namalowany krzyż przedstawiający u stóp Chrystusa Marię Magdalenę, obejmującą stopy Jezusa. Zarówno obraz, jak i krzyż prawdopodobnie pochodzą z czasów świętego Ignacego. Również kaplica, podobnie jak i pozostała część kameretek, ma wystrój bardzo surowy. Znajduje się tutaj ołtarz i kaplica jest przystosowana do odprawiania mszy świętej. Warto dodać, że pielgrzymi mogą tutaj odprawiać msze święte. Nad tabernakulum znajduje się fresk przedstawiający słońce, w centrum którego jest znak IHS. Symbolizuje to, że w centrum wszechświata znajduje się Jezus Chrystus. Cały fresk jest kolorowy i otoczony jest licznymi ornamentami.
Grupa amerykańskich jezuitów pragnęła przywrócić naturalny stan tym pokojom, taki jaki znajdował się w wieku XVI. Stąd sufit przypomina drewniane kasetony połączone drewnianymi, grubymi balami. Ściany są białe. Także ma się wrażenie, że podłoga pochodzi z okresu XVI-wiecznego. Są to stare cegły, pobrudzone, ułożone w odpowiednim wzorze. Również wszystkie drzwi w kameretkach są bardzo stare. Prześwituje przez nie momentami światło i generalnie panuje tu klimat skromny, surowy, tak jak można sobie wyobrazić, że było za czasów świętego Ignacego.
Warto również dodać, że w tym pomieszczeniu, które również służyło jako kaplica, zmarł święty Ignacy. Mamy tutaj jeden z obrazów, który przedstawia jego śmierć. Jednakże należy dodać, że ten obraz jest nieautentyczny, ponieważ przedstawia świętego Ignacego otoczonego swymi współbraćmi. W rzeczywistości święty Ignacy umarł w osamotnieniu, ponieważ najbliżsi, którzy opiekowali się, byli w drodze na Watykan, by uzyskać błogosławieństwo papieskie dla Ignacego.
Obecnie ciało świętego ojca Ignacego znajduje się w kościele Il Gesù. Jako ciekawostkę można dodać, że w kościele Il Gesù znajdują się także groby wszystkich pozostałych generałów Towarzystwa Jezusowego, następców świętego ojca Ignacego.
Ja pięknie dziękuję za oprowadzenie. Przypomnijmy, że zwiedzaliśmy kameretki świętego Ignacego.
Otwarte przez cały tydzień, w dni powszednie od godziny 16 do 18, natomiast w niedzielę i święta od godziny 10 do godziny 12.
A naszymi przewodnikami byli jezuici Arkadiusz Wiatrowski i Wojciech Kowalski. Bóg zapłać.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita. Kultura w instytucjach europejskich. Bogactwo Unii Europejskiej i jej instytucji kojarzy się przede wszystkim i wprost ze środkami materialnymi. I rzeczywiście to wielki kapitał ciągle liczony i dzielony, lepiej lub gorzej wykorzystywany przez kraje członkowskie. Ale Unia Europejska to przecież osoby, ich mądrość, umiejętności i wrażliwości. To jeszcze większy i trwalszy kapitał do pomnażania. Na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego ukazały się właśnie wywiady z dwoma posłami europejskimi, którzy wnoszą do pracy instytucji wspólnotowych swoje doświadczenia i zdolności kulturalne. Przez większość życia byli zawodowymi muzykami. Tą dwójką jest posłanka Erna Henikot-Szepkes, była minister kultury Luksemburga, i jej litewski kolega Vytautas Landsbergis, były prezydent Litwy. Obydwoje są pianistami i politykami. Czy można dzielić takie aktywności, albo czy posiadane talenty mogą im jednocześnie służyć? Zadano im pierwsze pytanie. Pani poseł stwierdziła, że muzyka i polityka wzajemnie się uzupełniają. Potrzeba znacznej dyscypliny i pokory, gdyż niezależnie od stopnia profesjonalizmu, muzyka, każdy utwór stanowi zawsze nowe wyzwanie. Na to samo pytanie europoseł Landsbergis nawiązuje do warunków pracy. Zdolności umysłowe, takie jak pamięć oraz pomysły interpretacyjne, towarzyszą muzyce przez cały czas. Można przygotować dobrze znany repertuar na koncert bez konieczności długotrwałych ćwiczeń. Jakość wykonania nie polega wyłącznie na częstym powtarzaniu. W Parlamencie Europejskim czasem trzeba przygotować się do spotkań podczas innych posiedzeń. Wszystko musi być w głowie, z wyjątkiem, gdy dyskusja dotyczy zupełnie nowych zagadnień. Od osobistych przeżyć trzeba jednak przechodzić do ustanawiania norm, co jest podstawową przecież pracą każdego parlamentarzysty. A więc jak wyobrażają sobie oni styk polityki i kultury? Czy potrzebny jest polityczny mecenat i opieka nad twórcami? Pani poseł nie ma wątpliwości. Polityka nie powinna ingerować w treść sztuki. Musi natomiast zapewnić warunki dla twórczości. Negatywne przykłady politycznego wpływu na sztukę, jak nazizm czy komunizm, wciąż pozostają żywe w naszej pamięci. Wówczas sztuka była promowana i finansowana dla zapewnienia chwały narodu, jednakże kosztem wpływu na jej treść. Z kolei Vytautas Landsbergis, który sam żył w systemie wtrącającym się we wszystko, łącznie ze sztuką, twierdzi, że muzyka była wtedy bastionem. Wystarczy przypomnieć decyzję partyjną podjętą w czasach stalinowskich, która próbowała wprowadzić podział na muzykę właściwą i niewłaściwą. Wszystko było stratą czasu, która zaowocowała powstaniem pewnej ilości dzieł nadających się tylko do kosza. Oboje muzycy, politycy nie mają jednak wątpliwości, że świat polityczny jest bardzo kreatywny i w tym względzie podobny do świata sztuki. Muzyk może wnieść do polityki wiele nowych pomysłów. Kultura może stać się jedną z dziedzin polityki Unii Europejskiej. Można przecież mówić o kulturze w prawie, przemyśle, szkolnictwie. Kultura jest wszędzie. Przede wszystkim trzeba jednak chcieć uczestniczyć. Zamiast przymusu mechanicznego można budować demokrację przedstawicielską. Można wybierać, tworzyć. Można i trzeba żyć ze smakiem i sensem.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym programie wieczornym z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.